Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica, słuchają Państwo Radia Maria, rozmowy niedokończone. Oferta edukacyjna w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej. Gośćmi w studio są ojciec dr Krzysztof Bieliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pani Dorota Zbierzchowska, prodziekan, pani Katarzyna Cegielska, dyrektor administracyjny i zarazem wykładowca oraz przewodniczący samorządu uczniowskiego Grzegorz Glembicz. Witamy bardzo serdecznie w studio Radia Maryja.
Cześć Boże, witamy serdecznie. Sprostujemy tylko, ojcze, że samorządu studenckiego to już wyższy etap niż uczniowski. Jest z nami pan Grzegorz Glembin jako przedstawiciel samorządu naszej uczelni. Witamy serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Tak jak ojciec zapowiedział, dzisiaj chcieliśmy się z państwem spotkać, żeby powiedzieć o ofercie edukacyjnej naszej uczelni, o kierunkach, na które prowadzimy w tej chwili kształcenie. Jednak wydarzenia dzisiejszego dnia, jakie miały miejsce, a mianowicie posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w którym też mieliśmy możliwość uczestniczyć z ojcem rektorem, sprawiło, że też nasze dzisiejsze rozmowy będą przebiegały w tym kierunku. Będziemy mówili o tym, co było na tym posiedzeniu, jakie stanowisko zajęła pani minister profesor Barbara Kudrycka w tej sprawie. Natomiast ponieważ, tak jak to wcześniej planowaliśmy, drodzy radiosłuchacze, jest czynny nasz specjalny numer infolinii dotyczący kształcenia na poszczególnych kierunkach w naszej uczelni. Trwa bowiem nabór w tej chwili na studia podyplomowe do 15 lutego. To są 3 kierunki studiów. Jest to kierunek polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza, kierunek relacje międzynarodowe i dyplomacja oraz kierunek zasady wykorzystania funduszy unijnych. I też jest duże zainteresowanie kształceniem na tych kierunkach. Świadczą o tym liczne telefony do naszej uczelni, które są kierowane, jak też zapytania e-mailowe. Jeżeli państwo mieliby teraz jakieś pytania na temat tej oferty edukacyjnej, przez cały czas trwania naszej audycji jest czynny specjalny numer infolinii. Zaznaczę, że tylko w sprawie właśnie tych kierunków kształcenia w naszej uczelni, to jest 056 610 81 79, 056 610 81 79. I tam przez cały czas trwania naszej audycji można takie szczegółowe informacje na temat kształcenia uzyskać. Natomiast mamy nadzieję, że dzisiaj też będzie taka możliwość w naszej audycji podczas rozmów niedokończonych, żeby porozmawiać na antenie Radia Maryja o bieżących sprawach, jakimi żyje nasza uczelnia, bo to są jeszcze te wydarzenia, które są tak naprawdę z ostatniej chwili, a które bezpośrednio dotykają nas i też mogą zaważyć na przyszłości wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Króciutko tylko jeszcze przypomnimy dla osób zainteresowanych o tych 3 kierunkach, bo wiemy, że też są słuchacze, którzy po to tak naprawdę włączyli dzisiaj radio, żeby tak jak zapowiadano w temacie usłyszeć tę ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Ja może wspomnę o takim najnowszym kierunku, mianowicie o kształceniu na kierunku studiów podyplomowych polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza. I dodam, że właśnie nasza uczelnia jest jedną z 4 uczelni w Polsce, która otrzymała właśnie na te działanie, na uruchomienie tego kierunku w ramach działania 5-4, wspieranie edukacji dla zrównoważonego rozwoju, 50% dofinansowanie kosztów realizacji projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. I mamy nadzieję, że dzięki temu dofinansowaniu te studia podyplomowe, one są dużo korzystniejsze. My porównywaliśmy też, jakie są ceny w innych uczelniach, jeżeli chodzi o kształcenie na studiach podyplomowych z tego zakresu. U nas ta oferta edukacyjna jest korzystniejsza. Dla studenta są to niższe koszta, są w tym bezpłatne materiały edukacyjne, jest dofinansowywanie warsztatów i zajęć terenowych, które będą przeprowadzone w ramach tego kierunku.
Jeśli mogę dodać to, co pani dziekan mówi, no mówi w wbrew temu, co się pojawia w mediach. To też warto zauważyć, bo kreuje się taki obraz naszej uczelni, która otrzymuje nie wiadomo jakie dotacje i porównuje się, że nasza uczelnia otrzymała dużo więcej. Tylko to też warto zauważyć, że nasz projekt jest przewidziany na 3 lata.
Inne do 2011 roku.
Dokładnie tak. Natomiast inne uczelnie przewidziały tylko 1 rok, więc trzeba po prostu tę kwotę podzielić przez 3 i wtedy okaże się, że ta dotacja na rok studiów właśnie tego kierunku jest naprawdę dużo, dużo niższa niż otrzymały to inne uczelnie. Także to też warto o tym wiedzieć, czytając różne doniesienia prasowe, medialne, czy też słuchając w różnych stacjach radiowych czy telewizyjnych. Wcale nie jest tak, jak to słyszymy po prostu powszechnie.
Tak, dla porównania te kwoty, które padają, nasza uczelnia otrzymała ponad 1 000 000 złotych dofinansowania na ten okres 2008-2011. Inna z uczelni na okres krótszy, 4 semestrów dokładnie, bo są to przewidziane tam studia 2-letnie, otrzymała prawie 1 000 000 złotych, więc proszę Państwa, prosty rachunek, jak ktoś potrafi sobie podzielić, jak wypada roczne dofinansowanie. Tutaj wygląda ta kwestia dość prosto, no ale oczywiście te rewelacje medialne, one cały czas się pojawiają, pojawiały się też takie głosy, że nasza uczelnia, te działania, które podejmuje z zakresu polityki ochrony środowiska, kompensacji przyrodniczej, to są działania dla nas zupełnie nowe, że nie mamy też doświadczenia w tym zakresie, a tak oczywiście nie jest. Zakład Polityki Ochrony Środowiska funkcjonuje w naszej uczelni, od dawna prowadzi działalność badawczą, działalność edukacyjną, też zorganizował liczne sympozja, chociażby w ostatnim semestrze, dość krótki okres, pół roku, prawda, 2 takie sympozja miały miejsce w naszej uczelni, ostatnie w grudniu ubiegłego roku na temat ochrony bioróżnorodności w Polsce. Także, drodzy Państwo, zachęcamy do tego, bo w tej chwili może jeszcze się nie mówi o tym, że specjaliści z zakresu kompensacji przyrodniczej są potrzebni, są poszukiwani na rynku pracy, bo jeszcze też to wdrażanie inwestycji na obszarach Natura 2000 nie jest tak zaawansowane, jak będzie w całym tym okresie do 2013 roku. I potem będzie tak, że nagle się okaże, że tacy specjaliści są poszukiwani, a to jednak potrzeba trochę czasu, żeby się wykształcić w tym zakresie, więc lepiej być przygotowanym. My zachęcamy do tego te osoby, które mają już jakieś wykształcenie związane z tym profilem przyrodniczym, czyli czy na przykład ukończyły biologię, czy ochronę środowiska, czy jakieś pokrewne kierunki, mogą one ubiegać się o przyjęcie na te studia podyplomowe z zakresu ochrony, polityki ochrony środowiska, kompensacji przyrodniczej. Jeszcze 2 tygodnie można składać dokumenty, decyduje tutaj kolejność zgłoszeń i nie ma tutaj jakichś dodatkowych procedur, poza oceną tego, czy kierunek studiów ukończonych jest zgodny z tym profilem kształcenia.
I chcielibyśmy może jako pewien fakt medialny, który może zainteresował wielu spośród Państwa, szczególnie tutaj na terenie naszym, w Bydgoszczy trwają cały czas dyskusje na poziomie władz właśnie lokalnych, którędy ma przebiegać trasa najnowszej autostrady, trasy szybkiego ruchu, czy właśnie przez miasto, czy też przez teren leśny. I gdyby rzeczywiście zwyciężyła ta opcja, że ta trasa szybkiego ruchu będzie przebiegać przez teren leśny, to już tu właśnie pojawia się bardzo konkretna potrzeba specjalisty właśnie od kompensacji przyrodniczej, od ochrony środowiska, który będzie mógł zaproponować rekompensatę ewentualnie strat w przyrodzie, gdyby zwyciężyła ta opcja przeprowadzenia trasy szybkiego ruchu właśnie przez teren leśny. Widzimy, jest to zawód i profesja, przepraszam, która bardzo szybko stanie się atrakcyjnym zawodem, atrakcyjną profesją na rynku tu u nas w Polsce i taki atrakcyjny kierunek studiów chce zaproponować właśnie nasza uczelnia.
Warto podkreślić, że nie będzie też to kształcenie czysto teoretyczne, bowiem w programie studiów przewidziane są oczywiście wykłady, ćwiczenia, ale także bardzo duża liczba godzin zajęć terenowych z tego zakresu. Rozpoznawanie konkretnych gatunków ptaków, rozpoznawanie w środowisku bytowania i wiele takich szczegółowych kwestii z tym związanych. Podobnie, jeżeli chodzi o takie przygotowanie praktyczne, jest to kolejny z naszych proponowanych kierunków studiów związanych właśnie z wykorzystaniem funduszy unijnych.
Jest to kierunek, który nazwaliśmy Zasady wykorzystania funduszy unijnych. To są studia podyplomowe, które trwają jeden semestr i to też warto podkreślić, że inne uczelnie oferują te studia czasem dłuższe. My postanowiliśmy, bo wiedzieliśmy, że jest takie zapotrzebowanie, to też wiedzieliśmy od zainteresowanych tym kierunkiem studiów, że rzeczywiście ten czas, prawda, w drugim okresie finansowania, nie jest taki długi, prawda? Do 2013 roku pewne inwestycje, pewne projekty będą musiały powstać, żeby te pieniądze z Unii Europejskiej odzyskać. Dlatego postanowiliśmy postawić na takie krótkie, jednosemestralne, ale bardzo intensywne, to też trzeba dodać, bo to nie jest tak, że my robimy mniej na przykład godzin niż te uczelnie, które mają te właśnie ten kierunek poprzez dwa semestry. Mamy bardzo intensywne spotkania, 8 razy w ciągu semestru spotykamy się, to jest sobota i niedziela i w tym czasie są zarówno wykłady, jak i też bardzo duża liczba godzin warsztatowych. To jest bardzo ważne, dlatego że nasi studenci studiów podyplomowych zasad wykorzystania funduszy unijnych uczą się na konkretnych przykładach, uczą się, jak wnioski należy wypełniać, wnioski właśnie o dofinansowanie, jak te projekty tworzyć. Także to jest bardzo istotne. Co więcej, staramy się, żeby grupy warsztatowe były tak ułożone, żeby mogły zainteresować każdego. Ktoś na przykład jest zainteresowany rolnictwem, na przykład jest taka potrzeba, żeby na przykład zrobić gospodarstwo agroturystyczne. I właśnie w takiej grupie dowie się więcej na ten temat, właśnie więcej na tematy rolnicze, na tematy agroturystyczne, jak właśnie takie projekty przygotować. Ktoś jest bardziej zainteresowany małymi, średnimi przedsiębiorstwami, może ma firmę, może chce ją dopiero założyć i również są na to środki z Unii Europejskiej, które pomagają na przykład właśnie założyć taką firmę lub też rozwijać firmę. I w grupie warsztatowej więcej na ten temat się dowiedzą. Te grupy warsztatowe dotyczą również innych zagadnień, na przykład samorządów, a zatem co można zrobić dobrego w naszych społecznościach lokalnych, regionalnych. Również są tak zwane projekty miękkie, czyli dotyczące bezpośrednio tutaj, brzydko mówiąc, takie pojęcie utarło się, prawda, zasobów ludzkich, jak dokształcać, jak wykwalifikować, przekwalifikować osoby, jak pomóc na przykład osobom zagrożonym pewnymi problemami. I właśnie są takie grupy, które bardziej skupiają się na tych projektach miękkich, czyli jak przygotować projekty właśnie miękkie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tu z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, dodajmy, jeżeli już o tych określeniach mowa. Ja chciałam jeszcze tylko jedną kwestię poruszyć, bo często o to pytają osoby dzwoniące do naszej uczelni. My przewidujemy rozmowę rekrutacyjną przy naborze kandydatów na ten kierunek. Jest to rzecz, która funkcjonuje u nas już 5. raz, bo jest to kolejna edycja tych studiów. I drodzy Państwo, jest to kwestia taka bardzo potrzebna, dlatego że nie chodzi o to, żeby stwierdzić, czy kogoś przyjmujemy, czy nie przyjmujemy na te studia, czy stosować jakieś bardzo rygorystyczne egzaminy w tym zakresie. Chodzi o to, że podczas tej rozmowy tak naprawdę dzięki komisji, też troszeczkę z jej pomocą, kandydat ma wybrać tą poszczególną grupę warsztatową. To znaczy ma się zdecydować, bo to jest dość krótki okres nauki, jeden semestr, w której grupie warsztatowej będzie chciał przygotowywać przygotowywać projekt i nad czym będzie bardzo intensywnie chciał pracować. Także tutaj gwoli wyjaśnienia, żeby nie było tak, że w jakimś sensie przeraża taka rozmowa rekrutacyjna. Jest to, myślę, że z powodzeniem już przez nas stosowane przy kolejnym naborze na ten kierunek. Najbliższy taki termin rozmowy jest już w tę sobotę. To będzie jeszcze termin dodatkowy 22 lutego. Także osoby, które już złożyły dokumenty, spotkają się tutaj z nami w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w sobotę. Kolejne osoby, będzie to termin właśnie 22 lutego.
Ja może jeszcze dwa słowa. Chciałbym powrócić na chwilę do kierunku kompensacja przyrodnicza i też pokazać jego atrakcyjność polegającą na tym, o której już mówiliśmy przed chwilą, że jest to kierunek, który da możliwość wykształcenia specjalistów, na których będzie, czy już pojawia się coraz większe zapotrzebowanie w kraju, w naszej ojczyźnie, odpowiadający kierunek w tej dynamice strategii rozwoju naszego kraju, w potrzebach, ale także, o czym wspomnieliśmy, jest to kierunek, który proponować będzie też bardzo konkretne warsztaty, by ci specjaliści byli ludźmi znającymi się na rzeczy, nie teoretycznie tylko, ale w sposób bardzo praktyczny. Myślę, że interesującą propozycją ze strony naszej uczelni, gdy chodzi o kompensację przyrodniczą, jest także cena tych studiów. Cena tych studiów, która wynosi w tym momencie, proszę mi pomóc, pani dyrektor,
1900 zł, jeśli chodzi o kompensację. Natomiast jest jeszcze też bardzo ważna informacja dla tych, którzy na przykład zostaną wydelegowani, tak to nazwijmy, przez firmę, w których pracują. Wtedy jest to cena niższa, 1700 zł. Jeśli firma zechce takiego pracownika dokształcić, to wtedy zachęcamy właśnie, może słuchają nas teraz osoby zarządzające, nie wiem, Lasami Państwowymi na przykład, czy no też na pewno będą miały dużo tutaj do powiedzenia gminy, prawda, potem jeśli chodzi o te projekty. Także zachęcamy, żeby przysłać takich pracowników na studia podyplomowe i myślę, że no za rok, bo osoba skończy, uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych za rok, no na pewno przyda się taka osoba.
Okaże się, że to była bardzo dobra inwestycja, tak. Dlatego że tak jak Państwo wiedzą zapewne, ile kosztuje zlecenie przygotowania projektu z funduszy unijnych zewnętrznej firmie. To są kwoty, które są, no mają dużo więcej zer w tym przypadku. Podobnie jest z projektem kompensacji przyrodniczej. Jeżeli to będzie wykonywała firma z zewnątrz, prawda, tego typu usługi, będzie to dużo droższe niż skierowanie własnego pracownika, powiedzmy, na takie dwusemestralne szkolenie. Także to nad tym już warto pomyśleć i warto też być taką osobą, która jest jedną z pierwszych na rynku posiadających konkretne uprawnienia do wykonywania tego typu działań.
A jeśli mówimy już o czesnym, to też warto tutaj wspomnieć o zasadach wykorzystania funduszy unijnych. Tutaj też mamy bardzo konkurencyjne czesne, 1600 zł. Ja myślę, że nawet spoglądając chociażby w internet i patrząc, jak inne uczelnie, które prowadzą te kierunki, jakie, na jakich pułapach to czesne ustaliły, no to są to dużo, dużo wyższe sumy, no sięgające około 3000 zł za semestr. Także to też warto o tym pamiętać. Tylko dobre wykształcenie i kwalifikacje, ale także niska cena.
Ale dodajmy też, że no, konkurencyjne są tutaj warunki socjalno-bytowe, byśmy tak określili, dlatego że w czasie zjazdów istnieje też możliwość noclegu w naszym hotelu akademickim. Wtedy Państwo mają na miejscu, można powiedzieć, zajęcia i nocleg za również bardzo konkurencyjną cenę. W takich warunkach na pewno nigdzie indziej no, nie znajdzie się noclegu na czas studiów. Także no, to nasze takie argumenty przemawiające za podjęciem kształcenia na studiach podyplomowych. Już niedużo czasu na decyzję, bo jeszcze do 15 lutego trwa nabór na te kierunki. Więc
jeszcze nie wspomnieliśmy o jednym kierunku, o relacjach międzynarodowych i dyplomacji, bo również na ten kierunek studiów podyplomowych w tym momencie mamy nabór. Dlatego zachęcamy no, wszystkich, szczególnie tych, którzy też czytają prasę, wiedzą, co się dzieje w dyplomacji, prawda? Dochodzą nas, myśmy w poprzedniej audycji styczniowej mówili na ten temat, wspominałam o dyskryminacji, jawnej dyskryminacji, jaka ma miejsce, jeśli chodzi o działaczy polonijnych. W tym momencie właśnie dochodzą do nas kolejne takie słuchy, można powiedzieć. Mówiliśmy o działaczach polonijnych z Ameryki Południowej, w tej chwili również działacze z Ameryki Północnej, chociażby sekretarz generalny Kongresu Polonii Kanadyjskiej, pan Stanisław Godzisz, czy też również członek Kongresu Polonii Kanadyjskiej, pan Jerzy Czartoryski, znaleźli się na tak zwanej czarnej liście osób, które nie mają prawa wstępu do ambasady, do placówek dyplomatycznych, i również pracownicy tychże placówek dyplomatycznych mają zakazane w jakikolwiek sposób kontaktować się z tymi osobami. No ja wymieniłam tutaj dwie osoby, ale na tej liście jest z pewnością dużo więcej osób i to z pewnością będzie się ujawniać w tych dniach. Także warto tym wszystkim, którym leży na sercu to, żeby Polska, Polacy w kraju i Polacy mieszkający na obczyźnie z różnych powodów byli w jedności, to również zależy bardzo dużo zależy od służb dyplomatycznych, od osób, które pracują na placówkach dyplomatycznych. One przecież, te osoby powinny dążyć do jedności, a niestety dzieje się inaczej. Myśleliśmy, że czasy komunistyczne minęły i że w tej chwili rzeczywiście służby dyplomatyczne będą dążyły do tej jedności, do współpracy pełnej pomiędzy Polakami mieszkającymi na obczyźnie i tymi w kraju. No okazuje się, że niestety tamte czasy wracają. Tamte czasy wracają i dlatego też zachęcamy do podejmowania takich studiów, które w przyszłości umożliwią chociażby wyjazd na placówkę dobrze wykształconym prawym ludziom.
Ale dodajmy też, że studia z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji przygotowują nie tylko do pracy w dyplomacji, ale także do pracy w różnego rodzaju organizacjach międzynarodowych, czy takich, które mają kontakty międzynarodowe. Przedmioty, które są na tym kierunku przewidziane, też mają bardzo duże znaczenie dla wykształcenia tak naprawdę każdego, kto chce się zajmować polityką, bowiem są to zajęcia z zakresu stosunków międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych, protokołu dyplomatycznego, czy mediacji i negocjacji, więc tak naprawdę przedmioty, zagadnienia, które są potrzebne w pracy każdego polityka, jeżeli ktoś się interesuje, chciałby kiedyś pracować i zajmować się właśnie pracą w różnego rodzaju instytucjach związanych z polityką międzynarodową, w stowarzyszeniach, w organizacjach międzynarodowych, zachęcamy do podjęcia tego typu kształcenia na studiach podyplomowych.
I dzisiejszy nasz dziennik piórem pana redaktora Wojciecha Wybranowskiego poinformował nas wszystkich o tym, że właśnie sytuacja, gdy chodzi o zainteresowanie studiami i pracą w dyplomacji w Polsce, staje się prawie że tragiczną, kiedy w latach 2007 i 2008, czytaliśmy dzisiaj w tym artykule, stawiło się zaledwie 70 osób na 30 miejsc, które były proponowane. Natomiast w latach 2001-2005 na jedno miejsce przypadało nawet 30 kandydatów. Ta statystyka pokazuje, że dyplomacja staje się kierunkiem, który będzie znowu coraz bardziej potrzebny w strukturach rozwijającego się państwa. Więc nasza uczelnia proponuje też kierunek, który będzie kształcił osoby bardzo potrzebne już teraz i jeszcze bardziej w przyszłości.
I w kształceniu też jest to istotne, na co ojciec rektor zwrócił uwagę, żeby patrzeć perspektywicznie, bo to, że w tym momencie, prawda, może nie widzimy tak dokładnie, że specjalista z zakresu kompensacji przyrodniczej, czy z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji jest potrzebny i już dzisiaj na przykład będzie miał ofertę pracy, co nie znaczy, że tak nie będzie po ukończeniu tych studiów za rok, czy w jakimś najbliższym okresie, też musimy w ten sposób patrzeć. drodzy Państwo, jeżeli mają Państwo szczegółowe pytania na temat studiowania w naszej uczelni, na temat dokumentów, które trzeba złożyć, czy jakieś inne pytania związane z procesem kształcenia, podczas trwania naszej audycji jest czynna specjalna infolinia, numer telefonu 056 610 81 79, 056 610 81 79. Zachęcamy do telefonowania.
Łatwo potknąć się o kamień, tak łatwo o kamienia brak. Choć nie chcę, to bez końca granie, raz piołun, raz borówek smak. Tak łatwo nie trafić przypadkiem do oczu, gdy z innej są gliny, gdy słów brak, mogących być kładką nad przepaścią serca dziewczyny. Kiedy czerwień i żółte jagód zmieni jej oczy, co od szklonu chłodne, zmieni jej śmiech, co wężowym jadem, w słowa, które kochania są głodne.
jak trudno już nigdy nie wstawać, jak trudno co dzień rano wstać. Daj Boże, by zamiast dostawać tej jednej móc cały świat dać. Tak trudno potknąć się o kamień, tak trudno kamienia brak, choć nie chcę, to bez końca granie. Raz piołun, raz porówek smak.
Łatwo poznaję go, łatwo poznaję go.
Kiedy czerwieni owoce jagód zmienię ją. Zmienij śmiech, co wężowym jadem, w słowa, które kochania są głodne. Matko Boska, ja
jest kwadrans po godzinie 22. Słuchają Państwo Radia Maryja, a w nim audycji o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Tak jak pani dziekan przed chwilą powiedziała, mieliśmy mówić o ofercie edukacyjnej. Powiedzieliśmy o tych kierunkach studiów podyplomowych, na których w tej chwili prowadzimy nabór. Natomiast wydarzenia ostatnich dni, a także no szczególnie dzisiejszego, zmusiły nas do tego, żeby nieco zmienić charakter tej audycji. Dzisiaj ojciec rektor i pani dziekan byli w Warszawie w Sejmie na komisji, Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Uczestniczyli, przysłuchiwali się obradom tejże komisji. Nawet ojciec rektor miał szansę zabrać głos. Proszę, żeby ojciec rektor przybliżył, co takiego działo się w ogóle, po co ta sejmowa komisja zebrała się i dlaczego właśnie obecność naszych przedstawicieli w Sejmie miała miejsce.
Tak, drodzy Państwo, cieszę się, że tego wieczoru na żywo bardzo, właściwie prosto z podróży przyjechaliśmy na gorąco do studia. Cieszę się, że tego wieczoru możemy podzielić się tak na żywo naszymi wrażeniami, ale także treściami tego spotkania. Otóż spotkanie w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu dzisiejszym w Sejmie zostało zainicjowane przez pana wiceprzewodniczącego tej komisji, posła Prawa i Sprawiedliwości, pana Sławomira Kłosowskiego, który przed półtora tygodniem wystosował wniosek do przewodniczącego tej komisji o zwołanie komisji nadzwyczajnej w sprawie właśnie uczelni, które zostały skreślone z listy indykatywnej projektów infrastruktura i środowisko. Wraz, okazało się dzisiaj dokładnie, nie z 7, ale z 8 uczelniami, została skreślona także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Integralną częścią, jak dowiedzieliśmy się dzisiaj w wypowiedzi pana wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Sławomira Kłosowskiego, integralną częścią jego wniosku było zaproszenie także rektorów uczelni wykreślonych z tej listy indykatywnej. tej części wniosku niestety przewodniczący komisji, pan poseł Smirnow, nie spełnił. Myśmy mogli być dzisiaj na tym spotkaniu dzięki zaproszeniu też właśnie Prawa i Sprawiedliwości i pana Sławomira Kłosowskiego, który ten wniosek złożył. Jako rektor jednej z tych uczelni, które dotknięte zostały tymi krzywdzącymi decyzjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jestem bardzo wdzięczny posłom Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, właśnie posłom Prawa i Sprawiedliwości za to, że w imieniu pokrzywdzonego jeszcze dopominają się o jego prawa. Dowiedzieliśmy się właśnie z wystąpienia pana posła Kłosowskiego, wiceprzewodniczącego, że właściwie intencją tego spotkania było przekonać panią minister Kudrycką i przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do wycofania się z tej krzywdzącej decyzji.
Czy to się udało? To tak zadam.
Może to pytanie zadajmy panu posłowi, który jest z nami, ponieważ my nie mieliśmy okazji do samego końca uczestniczyć w posiedzeniu tej komisji, kiedy ta dezyderat był głosowany, prawda? Jest z nami na antenie pan poseł Lech Sprawka z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, jak zakończyło się posiedzenie dzisiejszej komisji?
Witam serdecznie, szczęść Boże. No niestety nasze prośby nie zostały uwzględnione, ba muszę powiedzieć, że nie udało nam się również przyjąć dezyderatu. Platforma Obywatelska chciała wręcz już dzisiaj definitywnie sprawę zamknąć, odrzucić w ogóle przyjęcie dezyderatu wzywającego oba ministerstwa, o którym była mowa, jednak do zweryfikowania swoich decyzji, tym bardziej, że te decyzje zapadały, mówię o weryfikacji tej listy, no w przedziwny sposób, to o czym między innymi na tym posiedzeniu dzisiejszym mówiłem.
Właśnie, panie pośle, gdyby przypomnieć tak naszym radiosłuchaczom, bo my mieliśmy okazję tego słuchać, ale też pana wypowiedź podczas posiedzenia komisji, bardzo takie merytoryczne pytania do pani minister, na które w zasadzie no, nie uzyskał pan odpowiedzi. Czy moglibyśmy teraz na antenie te kwestie przybliżać?
Tak, więc no, nie uzyskałem odpowiedzi, wręcz przeciwnie. Odnoszę wrażenie, że tak jakby pani minister nie zrozumiała tych moich pytań, ale z odpowiedzi wynika, że po prostu chyba nieznany jest jej program operacyjny i procedury związane z przeprowadzeniem tego programu operacyjnego. Ale teraz do konkretów. Otóż jednym z głównych zarzutów, który był podstawą tej weryfikacji skierowanych w stosunku do ministerstwa kierowanego przez pana ministra Seweryńskiego, było to, to jest na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, że brak było zaakceptowanych przez komitet monitorujący kryteriów wyborów projektów i że nie można było tej listy opracować, ponieważ nie było kryteriów zaakceptowanych przez komitet monitorujący. A tymczasem pierwsze spotkanie komitetu monitorującego odbyło się 5 lutego, przedwczoraj, gdzie w ogóle na ten temat praktycznie rzecz biorąc jeszcze nie rozmawiano. I mimo takiego zarzutu stawianego liście indykatywnej tej, nazwijmy ją październikowej, z października 2007 roku, mimo w dalszym ciągu braku zatwierdzenia przez komitet monitorujący tych kryteriów, przeprowadzono proces weryfikacji, to na początku stycznia. Wtedy, kiedy jeszcze nie był zatwierdzony przez panią minister rozwoju regionalnego ostateczny kształt programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. A więc jakaś zupełny chaos w sensie poszczególnych czynności proceduralnych i zaprzeczanie samemu sobie. To była pierwsza uwaga. Druga, na co chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, że w procedurach, w załączniku do programu operacyjnego pod nazwą Organizacja Systemu Oceny i Wyboru Projektów jest jednoznaczny zapis, że jeżeli projekt nie uzyskuje rekomendacji, wówczas instytucja pośrednicząca, a więc Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki, jest zobowiązane do przygotowania informacji szczegółowej, merytorycznej i formalnej, z jakiego powodu ten wniosek nie został zaakceptowany. Ja zadałem to pytanie, na co pani minister odpowiedziała mi, że to Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, kiedy z tych dokumentów w sposób jednoznaczny wynika, że to właśnie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Dzisiaj ja tego nie poruszałem na komisji, bo już nie było czasu, ale jest pewna wątpliwość co do zastosowanych kryteriów. Otóż w opisie programu operacyjnego w priorytecie 13 infrastruktura szkolnictwa wyższego pisze się w szczegółowym opisie, owszem, że wsparcie w ramach priorytetu adresowane będzie tylko do wiodących ośrodków akademickich w kraju, to jest dysponujących odpowiednim potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów drugiego i trzeciego stopnia, studia magisterskie i doktoranckie. Przy czym ta uwaga odnosi się do wspierania projektów w zakresie kształcenia specjalistów niezbędnych do zapewnienia obsługi i dalszej modernizacji stworzonej infrastruktury. Ale w dalszym akapicie jest sformułowanie takie, poza charakterystyką kryteriów jak gdyby dotyczących szkolenia kadr, jest uwaga taka, ponadto w ramach priorytetu wsparcie uzyskują kompleksowe projekty infrastrukturalne służące rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych i tak dalej. I pytanie, czy sformułowanie ponadto w ramach priorytetu wsparcie uzyskują jak gdyby inne uczelnie, nie tylko te, które spełniają ten warunek, o którym mówiłem, tego kształcenia studiów na drugiego i trzeciego stopnia, stawia duży znak zapytania, czy proces weryfikacji od strony tych kryteriów został przeprowadzony w sposób prawidłowy. Dzisiaj zresztą zaobserwowaliśmy w czasie posiedzenia, że są w wielu przypadkach sprzeczne opinie na temat procedur, odpowiedzialności między tymi dwoma ministerstwami. Więc odnoszę wrażenie, że robiono coś w bardzo szybkim tempie.
Panie pośle, ja przepraszam, że wejdę w słowo, ale podam taki przykład, bo to też było podczas dzisiejszego posiedzenia komisji. Najpierw pani minister Kudrycka stwierdziła, że uczelnie, które zostały skreślone z tej listy, te 8 uczelni może ubiegać się i jest szansa dla nich o ubieganie się, o uzyskanie tych środków podczas konkursu, który będzie ogłoszony w marcu. Po czym na pytanie jednej z posłanek okazało się, odpowiadał wtedy pan wiceminister z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, że takie dofinansowanie w ramach konkursu również uzyskają tylko uczelnie, które spełniają te wyżej wymienione kryteria.
Ale dokładnie tak, dlatego że tak w opisie tego programu, który został zatwierdzony podpisem przez panią minister Bieńkowską w styczniu, 25 stycznia, też zwracam uwagę na datę, kiedy listy zweryfikowane pojawiły się już 1 lutego, także w tak krótkim okresie czasu wszystkie te procedury zostały przeprowadzone, więc no niestety już sam sposób procedowania stawia mnóstwo znaków zapytania o rzeczywiste intencje towarzyszące tej weryfikacji, ale również należałoby i być może, że jutro jeszcze będę starał się to pytanie zadać, czy rzeczywiście te kryteria zostały zastosowane w sposób prawidłowy.
Nieistniejące kryteria tak naprawdę, panie pośle, dodajmy, bo te kryteria w momencie, kiedy formowana była ta lista z 1 lutego ogłoszona, tak? To jeśli nawet pan poseł przed chwilą powiedział, że 5 miał się zebrać komitet monitorujący, zresztą z ojcem rektorem.
On się zebrał, z tym, że on jeszcze w ogóle
nie mówił o kryteriach. No właśnie.
Jeszcze nie poruszał.
A 16 stycznia, ja przypomnę tutaj spotkanie, w którym z ojcem rektorem uczestniczyliśmy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pierwszego. Na tym spotkaniu również była obecna zarówno pani minister Barbara Kudrycka, jak i pan minister Janusz Mikuła. Tam padło takie kuriozalne stwierdzenie z ust pana ministra, który mówił właśnie, że wszystkie projekty muszą spełniać szczegółowe kryteria. I tutaj cytuję. Powiedział, dlatego rząd podjął decyzję o weryfikacji listy, bo w przypadku niektórych projektów istnieje bardzo realne podejrzenie, że nie spełniają kryteriów szczegółowych. I tutaj padło pytanie, właściwie takie gremialne pytanie rektorów obecnych na tym spotkaniu. Jakich kryteriów? No i on tutaj dodał, że przypominam, że te kryteria szczegółowe będą dopiero przyjęte. Także...
Tak, bo ja chcę zacytować. Przypominam, lista, pojawia się konferencja prasowa pani minister Bieńkowskiej o listach zweryfikowanych 1 lutego. Natomiast komunikat z pierwszego spotkania komitetu monitorującego 5 lutego jest następujący. Przedmiotem obrad komitetu było między innymi omówienie projektu regulaminu pracy komitetu monitorującego oraz dyskusja na temat projektu kryteriów wyboru projektu w ramach poszczególnych priorytetów. Więc odbyła się 5 lutego dopiero wstępna dyskusja na temat tychże kryteriów, na podstawie których tak naprawdę wykluczono te 8 uczelni z listy podstawowej oraz 3 z listy rezerwowej. Bo trzeba byłoby jeszcze o tym pamiętać. Także no, sposób postępowania jest kuriozalny i to, co próbuje się zarzucać ministrowi Seweryńskiemu, robi się to zupełnie w jeszcze gorszym stylu i no, jest to po prostu zupełnie niezrozumiałe.
Panie pośle, to właśnie dzisiaj usłyszeliśmy na sali na pytanie pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości Zalewskiej. Padło takie pytanie, zanim postawiła pytania do pana wiceministra Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Czy pan minister był pracownikiem ministerstwa właśnie u boku wcześniejszej pani minister, z tego co rozumiem, pamiętam, Gęsickiej, prawda?
Tak.
I padła odpowiedź, że rzeczywiście był pracownikiem ministerstwa, gdzie dzisiaj usłyszeliśmy bardzo mocne zarzuty pod adresem właśnie procedur prawnych poprzedniego ministerstwa, więc tutaj rzeczywiście dla mnie była to też taka konsternacja, kiedy zarzuca się niewłaściwości prawne, straszy się też prokuratorem, prawda, to ministerstwo i ten rząd, którego no, przedstawiciel siedzi na sali i dzisiaj podejmuje też właśnie takie krzywdzące decyzje.
Tym bardziej, że mówi to na podstawie zarzutów, które formułuje w stosunku do poprzedniego ministra, które ja dzisiaj dokładnie sformułowałem w stosunku do obecnego ministra. W związku z tym to jest równocześnie wniosek jak gdyby przeciwko sobie, mówi o pani minister Kudryckiej, dlatego że te uchybienia, które na przykład proceduralne zarzuca panu ministrowi Seweryńskiemu, dokładnie postępuje w podobny sposób, albo nawet jeszcze gorszy. Natomiast tutaj trzeba zwrócić również uwagę na fakt, że we wrześniu, kiedy kończyły się negocjacje z Komisją Europejską, z Dyrekcją Generalną do Spraw Polityki Regionalnej, że to nie zamykało jeszcze definitywnie procesu zatwierdzenia. Komisja Europejska ten program operacyjny zatwierdzała w grudniu. W ślad za tym ostateczny dokument zatwierdziła minister rozwoju regionalnego w styczniu, tak jak wspomniałem, 25 stycznia. Natomiast procedura weryfikacyjna była uruchomiona już na przełomie 2007 i 2008 roku. O, proszę zwrócić uwagę, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego było zobowiązane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do przesłania już zweryfikowanej listy do 9 stycznia. Jest ten termin na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. A więc jeszcze przed nawet zatwierdzeniem programu operacyjnego przez panią minister Bieńkowską już była uruchomiona procedura weryfikacyjna. I na starcie była nawet taka sytuacja, że tam pozostawały tylko 2 projekty, pozostałe miały być nierekomendowane. No później prawdopodobnie w wyniku protestów, między innymi rektorów, część projektów jak gdyby wróciła na listę rekomendacji ze strony Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękujemy też za tą relację i no, mamy nadzieję też na relację z jutrzejszego dnia, jak zakończyło się to posiedzenie komisji. Dziękujemy też za ten głos w tej tak jakże ważnej sprawie dla naszej uczelni.
Dziękuję bardzo, z tym, że no, nie powiem szczerze, po dzisiejszym spotkaniu nie jestem nastrojony optymistycznie. Jest realizowany własny scenariusz. Nasze uwagi nie są absolutnie uwzględniane. Wręcz przeciwnie, widzieliście Państwo, w jakiej atmosferze się to odbywało. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Na naszej antenie gościł pan poseł Lech Sprawka z Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, jeszcze raz chcielibyśmy podziękować tutaj wszystkim posłom, którzy uczestniczyli w tej komisji sejmowej. Dzisiaj mimo takiej trudnej atmosfery dość pracy, bo sami tego doświadczyliśmy z ojcem rektorem, sądzę, że jednak to było spotkanie bardzo potrzebne. Były to też takie głosy, które być może w innej sytuacji nie miałyby nawet możliwości zostać usłyszane i wypowiedziane. Tutaj pani minister jednak w jakimś stopniu odpowiadała na postawione pytania. Było to też bardzo istotne. Ojciec rektor mógł zabrać głos. Tak prosimy też o przypomnienie tego, co ojciec wyraził właśnie w swoim wystąpieniu podczas posiedzenia sejmowej komisji.
Tak, atmosfera, o której wspomniał i pan poseł, i teraz pan dziekan tego spotkania, była bardzo nerwowa atmosfera. Mogliśmy w niej uczestniczyć jako świadkowie. I myślę tutaj też takie słowo raz jeszcze wdzięczności pod adresem tych posłów, którzy walczą o prawdę, którzy mają odwagę podnieść głos, który kosztuje i nerwów, i czasu siedzenia w takiej komisji, przygotowywania wniosków, by bronić pokrzywdzonych. I to jest z tego dzisiejszego spotkania dla mnie też takie bardzo, bardzo pozytywne doświadczenie, że są tacy posłowie, są tacy Polacy, którzy inwestują swoje zdrowie, siły, czas, swoje umiejętności, swój mandat posła w troskę o pokrzywdzonych. Ja miałem okazję dzisiaj, tak jak już pani dziekan wstępnie to powiedziała, zapytać też panią minister, czy właściwie powiedzieć też, że reprezentuję uczelnię, która decyzją ministerstwa, decyzją pani minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z panią minister Rozwoju Regionalnego czuję się pokrzywdzoną instytucją, uczelnią, której odbiera się szansę na rozwój. Dlaczego też czujemy się pokrzywdzeni? Bo do tej pory nie mieliśmy takiej możliwości, by usłyszeć od pani minister, chociaż 16 stycznia wystosowałem oficjalne pismo do pani minister z prośbą o podanie nam merytorycznych podstaw wycofania naszego projektu. Do tej pory nie uzyskaliśmy takiej wiedzy i o tym raz jeszcze dzisiaj pani minister przypomniałem, że tak naprawdę nie usłyszeliśmy, jakie są zarzuty pod adresem naszego projektu, pod adresem procedur, które prawdopodobnie, tak jak cały czas pani minister o tym mówi, nie zostały spełnione.
Czy dzisiaj ojciec rektor usłyszał? Bo ja chyba nie dosłyszałam, żeby dzisiaj zostały wyjaśnione te kwestie.
Dzisiaj, myślę, mogliśmy to usłyszeć, jeżeli słuchaliśmy wiadomości, no tę odpowiedź, fragment tej odpowiedzi, że to tak naprawdę nie pani minister obecnego rządu krzywdzi naszą uczelnię i pozostałych 7, tylko tak naprawdę te uczelnie zostaliśmy skrzywdzeni przez tych, którzy zrobili nam niesłusznie nadzieję na finanse. Więc takie odbijanie piłeczki i takie szukanie nie w prawdziwych stronach winnego, bo raz jeszcze przypomnę, to kryterium, którego aktualnie nasza uczelnia nie spełnia i to przypomniałem pani minister. Tutaj czujemy się pokrzywdzeni, dlatego że nie otrzymamy finansów, ponieważ wprowadzono kryterium już po czasie, kiedy myśmy podpisali także preumowę, przypomniałem o tym, że gdyby to kryterium dofinansowania istniało na początku, to nasza uczelnia po prostu by nie podejmowała starań, nie inwestowała ani czasu, ani pieniędzy, ani ludzi w tworzenie tych projektów, które w tym momencie jedną decyzją bez, jak słyszeliśmy przed chwilą, kryteriów zostały skreślone.
Oczywiście my będziemy tutaj jeszcze upominać się o swoje, tak należy to powiedzieć, będziemy jeszcze walczyć, natomiast cieszymy się ogromnie i jesteśmy wdzięczni tym, którzy no też razem z nami stają po naszej stronie, solidaryzują się z nami, chcą z nami walczyć, ale też wskazują inne drogi ku temu, żeby móc nasze projekty realizować. I między innymi jesteśmy bardzo wdzięczni zespołowi wspierania Radia Maryja, który w ostatnich dniach, tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, podjął pewną inicjatywę, o której Państwo już na pewno słyszeli w Radiu Maryja, czy to też czytali na łamach naszego dziennika, na naszej stronie internetowej, ale w tym momencie gościmy na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Janusza Kaweckiego. Szczęść Boże, panie profesorze. Profesorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy serdecznie, panie profesorze. Witamy sprawcę, autora tego pomysłu i prosimy, panie profesorze, żeby przybliżyć jeszcze raz ten pomysł, ten zamysł, który pan profesor podjął razem z całym zespołem wspierania Radia Maryja, który no, ma pomóc naszej uczelni i też będziemy jeszcze o tym mówić. Już są pierwsze oddźwięki właśnie na ten apel skierowany do naszych rodaków.
Dziękuję serdecznie za tę możliwość powiedzenia o tym. Z uwagą wsłuchuję się w cały przebieg dzisiejszej audycji, bardzo interesującej, ciekawej, z której jednoznacznie wynika, jakimi zapaleńcami jesteście Państwo jako organizatorzy od początku, ojciec założyciel, ojcowie rektorzy, panie, które tam też pracują. Wszyscy, żeby właśnie te nowe inicjatywy podejmować w kształceniu, w rozwijaniu takiej aktywności. Nieczęsto, taką aktywność nieczęsto widzi się wśród pracowników szkół wyższych. A trzeba wiedzieć, że szkolnictwo wyższe jest szczególnie cierpi na brak finansowania. Jeśli gdziekolwiek, w jakichkolwiek wystąpieniach porównujemy się z innymi krajami Europy Zachodniej, to zawsze jest mowa o tym, jak niewielka część produktu krajowego brutto w budżecie jest przeznaczana na szkolnictwo wyższe w porównaniu z tym, co dzieje się we wszystkich krajach Europy Zachodniej, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych. I to, że pojawiły się nowe projekty. Projekty związane z dofinansowaniem szkolnictwa wyższego, z rozwojem infrastruktury. To mobilizowało wielu, tak jak i Państwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, do tego, aby z tych projektów skorzystać, aby móc rozwinąć uczelnię doprowadzić do poziomu, który powinien konkurować nie tylko studentami, młodzieżą, bo w tym zakresie konkurujemy, to widać po efektach naszego kształcenia, ale także w infrastrukturze szkolnictwa wyższego, bo wtedy tylko badania naukowe można także prowadzić, ale także i badania edukacyjne, prowadzenie działalności edukacyjnej, jeśli można edukację prowadzić w laboratoriach, w których się właśnie nowoczesną aparaturę stosuje, a nie gdzieś jakieś przestarzałe urządzenia. I stąd to zainteresowanie tym programem operacyjnym, między innymi infrastruktura i środowisko. Z uwagą śledziliśmy także przez cały czas te zmagania Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, nie tylko z decyzjami jednej minister czy drugiej minister ostatnio, ale także z różną nagonką, bym powiedział, medialną. No bo jeżeli dzisiaj Państwo w spokojnym trybie mogliście pokazać, jak wygląda to wykorzystanie, wykorzystanie funduszy dotyczących kształcenia w zakresie polityki ochrony środowiska, kompensacji przyrodniczej. Jak spokojnie można było pokazać rzetelnie i można było to pokazać każdemu dziennikarzowi, który wtedy, gdy przyszła na to czas pierwszy, rozgłaszał w TVN-ie, w Telewizji Polskiej również i we wszystkich innych mediach pisanych, jaka to niesprawiedliwość spotkała te cztery inne uczelnie, bo dostały mniej niż Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej. A tu proste przeliczenie, proste pokazanie, na jaki okres to kształcenie miało być, o jakiego okresu. Od razu pokazuje, że żadnego takiego działania nie było. Ale ten pierwszy krzyk tych niesprawiedliwych, tych nierzetelnych dziennikarzy pozostaje w pamięci wielu ludzi. I oni mówią, nawet dzisiaj, gdy się o tym wspomina, to mówią, ale przecież już dostali tam. To przecież nie szkoła dostała, to dostali ci, którzy będą tam kształceni. Gdybyśmy w taki sposób spoglądali, gdybyśmy spoglądali, że dostają te fundusze właśnie na szkolnictwo wyższe, dostaje Polska, a nie ta czy inna uczelnia. A jeśli je realizuje się poprzez poszczególne uczelnie, to te, które są aktywne, które występują z inicjatywą złożenia wniosku i to tych wniosków, i ten wniosek, i ten, który teraz jest odrzucany, wniosków złożonych, przygotowanych profesjonalnie. I to najbardziej nas wszystkich, a szczególnie ludzi zatrudnionych, działających w szkolnictwie wyższym, najbardziej martwi, że jest takie działanie, które niszczy rozwijające się aktywne środowiska, czy chce zniszczyć aktywne środowiska uczelniane. Przecież gdyby złożyło jeszcze więcej wniosków, jeszcze inne uczelnie, które by chciały w taki sam sposób podejmować tę działalność, także inwestycyjną, i podejmowały na siebie pewne zobowiązania. One są zawarte w preumowie. Przecież to nie są tylko tak wrzucone hasła. To są już zobowiązania terminowe, finansowe, które trzeba realizować. Gdyby takich było więcej, to też mogłyby i powinny byłyby się znaleźć w tych funduszach. I tylko należy gratulować poprzedniej pani minister rozwoju regionalnego, że potrafiła uruchomić inicjatywy nie tylko w szkolnictwie wyższym, w gminach, we wszystkich innych środowiskach, żeby zorientowali się, że ludzie się zorientowali, że możemy być aktywni, bo część z tych funduszy dostaniemy jako nasze, które tam wpłaciliśmy, z powrotem do Polski właśnie z przeznaczeniem na ten rozwój. I to byłoby takie najbardziej budujące. A dziś, gdy słyszałem te wcześniejsze rozmowy i nawet te odwołania terminowe, że przecież minister podejmuje decyzję, zanim się jeszcze komitet monitorujący zwoła. Oczywiście, gdyby tu chodziło o prawo, to mamy pełne ręce argumentów. Ale tu nie chodzi o prawo. To jest działanie, po prostu widoczne krętactwo. Stwarza się pseudoprocedury, antyprawne działania. I one wychodzą. I my to, i tak jak ci posłowie w trakcie dyskusji w komisji, mogą to wszystko przedstawić, ale argumenty tu nie stają się ważne. Argumentem staje się, jak kiedyś argument nóg, to tak teraz argument podniesionych rąk. Jak ma się większość koalicji w każdej komisji, to choćby nie wiem co, ludzie ci, którzy stanowią koalicję, no, wydaje mi się, że przestali myśleć na argumenty, a zdecydowanie myślą tylko na to, że kazano im podnieść rękę. I to jest najgorsze. Proszę zobaczyć, jak się odbywają głosowania tu, a jak nasz dziennik publikował, jak głosowali poszczególni europosłowie w sprawach dotyczących spraw dzieci. No to każdy z nich mówi, no ja dostałem takie polecenie od tych, którzy lepiej wiedzą. Co to znaczy w taki sposób podejmować decyzje? Nie argumentami, tylko że mi kazano? I dlatego jestem zdziwiony. I jesteśmy zdziwieni. To wydaliśmy nawet w tym naszym liście otwartym do rodaków pierwszej części zdziwieni postawą posłów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, którzy jednolicie jakby wspierali te działania krętackie, te pseudoprocedury, te widoczne krętactwa. Ja spodziewałem się, że wśród takiej grupy posłów znajdują się ci, którzy powiedzą nie, czegoś takiego swoim nazwiskiem nie mogę popierać. A tu się okazuje, że nie. Że to nie ma większego znaczenia dla nich, bo taka jest decyzja partii, klubu, podnoszę rękę, choć tam może nie jestem przekonany, bo argumenty widzę, że są. I jak tam mogą znajdować się ludzie nauki w tym gronie, którzy mogą nie na argumenty, nie poszukiwać prawdy i potrzeby Polski, ale decydować się na takie krętactwa. Ale to jedno. A najistotniejsze, bo o to pani pytała, o ten list otwarty do rodaków. Rzeczywiście, nie mogliśmy po tej piątkowej ubiegłym tygodniu informacji o odrzuceniu projektu właśnie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Wcześniej przy takiej napaści medialnej nie mogliśmy stać spokojnie i czekać, co będzie dalej, czy się odwołać, czy jeszcze coś, może jakieś procedury, a może coś tu przesuniemy i to się tak rozmyje. Nie. Tu trzeba jednoznacznego stanowiska i to na początku żeśmy tego naszego listu określili, ale potem inicjatywa. No, tradycją polską jest, że w Wielki Post wchodzimy z modlitwą, z postem i z jałmużną. I jeżeli wesprzemy to wszystko naszą modlitwą i jeśli z czegoś zrezygnujemy, z czegoś, co może jest złe, albo na pewno jest złe, w czasie Wielkiego Postu i w ten sposób przygotujemy się do Zmartwychwstania Pańskiego, to niech to, na co wcześniej przeznaczaliśmy pieniądze, bo było złe, ale myśmy na nie przeznaczali pieniądze, a teraz właśnie ze względu na ten czas Wielkiego Postu rezygnujemy, to ten fundusz jakby stworzony w celu jałmużny na uczelni. Państwo zgodziliście się, żeby przesyłając na wasze konto nazywać to jałmużna na uczelni. Nam się to też bardzo spodobało. I podaliśmy, otrzymując oczywiście od państwa, bo wcześniej powinniśmy, nie można kogoś uszczęśliwić, nie mówiąc o tym wcześniej, więc powiedzieliśmy wcześniej, dostaliśmy numer konta i zgodę na to stwierdzenie. Jałmużna dla uczelni. Cieszę się bardzo, że już pierwsi reagują, że już pierwsze wpłaty wpłynęły, choć pamiętam, że nasz list pojawił się we wtorek. A dzisiaj, w dzisiejszym naszym dzienniku, czyli w tym czwartkowym, znaleźliśmy list także drukowany od ojca rektora. Przyznam, że trochę tak z zażenowaniem czytaliśmy, bo przecież żadna w tym nasza zasługa. Zespołu wspierania Radia Maryja. Tak powinni wszyscy działać i tak powinniśmy działać. I jeśli podzieliliśmy się tym, to także i dlatego, że wcześniej wiele osób, jeszcze zanim była ta procedura rozstrzygnięta, wiele osób telefonowało. Także i ja miałem telefony i mówi: panie Kawecki, my się sami złożymy i zbierzemy te pieniądze, które trzeba, żeby się uczelnia rozwijała, bo ona jest taka, która jest potrzebna Polsce, a tworzą ją właśnie ludzie szaleńcy, zapaleńcy, ale szaleńcy w dobrym słowa tego znaczeniu, tak jak Maksymilian Kolbe był szaleńcem niepokalanej. Tacy właśnie szaleńcy, związani z tym, żeby dla Polski kształcić ludzi właśnie w tych potrzebnych kierunkach kształcenia. Muszę przyznać, że wtedy, gdy 20 stycznia przybyli pracownicy nauki z wielu miejsc Polski do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej na takie spotkanie, a potem się okazało, że ojciec rektor, ojciec założyciel przyjęli nas, ale nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, gdy ustalaliśmy termin, że będzie ono związane z tą reakcją szkolnictw, ludzi uczelni, ludzi środowisk akademickich na tę skandaliczną postawę uniwersytetu, czy niektórych pracowników i studentów Uniwersytetu Rzymskiego. Mogliśmy wtedy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej wspólnie z Ojcem Świętym być razem i potem tę dyskusję, którą wiele osób odbyło, uczestniczyło w grupach, rozmawiało także ze studentami, z pracownikami i ci wszyscy, którzy tam byli, jak jechałem z wieloma
do Warszawy później, w pociągu i później jeszcze dalej, to mówili, że oni od tego czasu już widzą, co to jest za uczelnia. Oni będą świadczyć o tym, jak dobra jest to uczelnia i jak jej jest to potrzebna nasza pomoc. Wielu z tych, którzy było obecnych, zgłaszało także chęć współpracy i wspomagania uczelni w wielu różnych dziełach, także i w formie kształcenia, poznawszy te uczelnie na miejscu. A więc niech ci świadkowie też właśnie staną się takimi świadkami przemawiającymi. I oni razem wspólnie, właśnie w ten sposób chcemy wspólnie wspomóc Wyższą Szkołę Kultury Społecznej Medialnej, a jeśli, bo tak z listu ojca rektora się dowiedziałem, jeśli taka będzie także decyzja, że na stronie internetowej uczelni pod hasłem Jałmużna na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej Medialnej będzie uruchomiona imienna lista wszystkich utelodawców, to będziemy mogli poznać, jak dużo nas jest w Polsce, którzy chcą tę uczelnię wspomóc. I wiemy, że pieniądze i ta jałmużna przeznaczona na cel rozwoju tej uczelni na pewno będzie tam przeznaczona i na pewno wyda dobre owoce.
Dziękujemy serdecznie, panie profesorze. Ja dodam, że taka lista, zaczątek tej listy, może tak powiem, już pojawił się na stronie naszej uczelni. Ja też za chwileczkę podziękujemy imiennie tym osobom, które już jako pierwsze odpowiedziały na ten apel. Widzimy, że to są z różnych rejonów Polski osoby i tak naprawdę no dzisiaj mamy drugi dzień Wielkiego Postu, także można tak troszkę żartując powiedzieć, że niektóre osoby to tak wcześniej, uprzednio już sobie może stwierdziły, prawda, że z czegoś rezygnują i już tak kredytująco właśnie. Także już właśnie z 5 lutego podjęły taką decyzję, żeby wspomóc tę uczelnię i też, panie profesorze, widać jak takie decyzje dyskryminujące naszą uczelnię, takie złe decyzje
mobilizują
i wyzwalają takie ogromne pokłady dobra również w ludziach.
Właśnie.
To też jest piękne, Bogu aczkolwiek
dziękować.
Przykro, że właśnie takie decyzje złe powodują właśnie coś takiego.
Im więcej grzechu, tym bardziej łaska Boża się rozmywa w tym właśnie miejscu.
Panie profesorze, teraz już nie na łamach naszego dziennika, czy na stronie internetowej naszej wyższej uczelni, ale właśnie na falach Radia Maryja, bardzo serdecznie panu profesorowi jako przewodniczącemu zespołowi wspierania Radia Maryja za tę niezwykle zaskakującą nas, tak nawet i wzruszającą decyzję, bardzo serdecznie dziękuję. Takiej troski o naszą młodzież, o naszą uczelnię. Bardzo dziękuję. Zaskakująca, bo to chyba tak Duch Święty podsyła takie bardzo konkretne,
bardzo konkretne
pomysły. Modlitwy. Panie profesorze, dzisiaj też jadąc tutaj do studia właśnie z Warszawy słuchaliśmy transmisji z Kalisza i niezwykły, ciepły, wspierający nas głos księdza ordynariusza Stanisława Napierały, upominający się o naszą uczelnię. Wracaliśmy z Warszawy, gdzie posłowie Prawa i Sprawiedliwości upominają się o nas. Przedwczoraj otrzymałem kolejny list, tym razem ze środowiska akademickiego, panie profesorze, z Rzeszowa. Podpisane kilkanaście nazwisk. Ten list jest już na naszej stronie internetowej. Więc i do tego wszystkiego jeszcze ta tak bardzo konkretna propozycja, ta odezwa do rodaków i natychmiastowa reakcja też, o której właśnie tu pani dyrektor przed chwilą wspomniała, to wszystko dodaje nam odwagi i wiary w to, że Pan Bóg o nas się zatroszczy troską naprawdę dobrych ludzi, której już doświadczamy i to, co powiedziałem i napisałem w liście pod adresem pana profesora, ale też całego zespołu wspierania Radia Maryja i wszystkich rodaków, którzy odpowiadają na ten apel. Kiedyś katolicka uczelnia, Uniwersytet Katolicki w Lublinie utrzymywany był w czasach, kiedy...
Ofiar, tak.
próbowano go zlikwidować właśnie ze składek Polaków i urósł ku pięknemu uniwersytetowi. Dzisiaj coś podobnego, śmiem twierdzić, dzieje się właśnie z naszą uczelnią i za to bardzo serdecznie ludziom, panu profesorowi też i wszystkim.
Ojcze Panu Bogu, dziękujmy za te właśnie pomysły, które zsyła, a jeszcze dopowiem, że oczekuję i myślę, że tak na pewno będzie, jestem tego pewien, że Polonia w całym świecie, rozrzucona przecież, ale pamiętająca i jednocząca się dzięki Radiu Maria z Polską i z tą uczelnią, bo dzięki tej uczelni wielu Polonusów będzie mogło się kształcić na odległość w tym kierunku kulturoznawstwo. Jakże to piękna inicjatywa między Stanami Zjednoczonymi a Polską. I tamci profesorowie i tu, i kształcenie w taki sposób rozwijające się i zaraz po wydaniu przez ministra rozporządzenia. Jakże to jest wspaniałe. Już umowy podpisane, już pokazane i pobłogosławione przez Ojca Świętego, bo przecież pamiętamy tę niedawną pielgrzymkę profesorów z ulicy, ojca rektora też, ojca założyciela, ale także i profesora Jaroszyńskiego i tych profesorów ze Stanów Zjednoczonych w Rzymie i od kardynała Grocholewskiego. Myślę, że te wszystkie inicjatywy, dobre dzieła właśnie w ten sposób się rodzą. Właśnie wtedy, gdy jest trudno, to się one rodzą, jak najlepsze wydają owoce.
Panie profesorze, dotarła do nas dzisiaj też informacja, że dokładnie 5 lutego na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Polonii Amerykańskiej uchwalono rezolucję, w której jest także mowa o naszej uczelni. My tutaj mamy ten tekst. Tekst tej rezolucji, przepraszam, która została uchwalona. To jest właśnie głos też rodaków wspierający nas zza oceanu. No, znowu niezwykły gest solidarności.
Właśnie. Tak jest. I to jest potrzebne. To jest potrzebne nam wszystkim, bo to jednoczy.
Dziękujemy serdecznie panie profesorze za rozmowę na antenie Radia Maryja i za tę pomoc nam okazaną. Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem. Drodzy radiosłuchacze, ojciec rektor wspomniał przed chwilą o liście Solidarności Środowiska Rzeszowskiego. Może nie będziemy teraz czytać tego listu, natomiast dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy ten list sygnowali. I tak dziękujemy panu profesorowi doktorowi habilitowanemu Bolesławowi Fleszerowi, panu profesorowi doktorowi habilitowanemu Gustawowi Ostaszowi, panu profesorowi doktorowi habilitowanemu inżynierowi Ludomirowi Laudańskiemu, panu doktorowi habilitowanemu inżynierowi Zbigniewowi Oniszczukowi, panu doktorowi inżynierowi Józefowi Czajce, panu doktorowi inżynierowi Andrzejowi Rylskiemu, panu doktorowi inżynierowi Bogusławowi Dołędze, doktorowi inżynierowi Aleksandrowi Starakiewiczowi, doktorowi inżynierowi Witoldowi Mazurkiewiczowi, profesorowi doktorowi habilitowanemu Henrykowi Kurczabowi, doktorowi Władysławowi Brzozowskiemu. To są osoby, które podpisały się pod listem Solidarności ze środowiska rzeszowskiego. Wspomniałam również, że są już pierwsze osoby, które odpowiedziały na apel pana profesora inżyniera Janusza Kaweckiego i zespołu wspierania Radia Maryja, jeśli chodzi o jałmużnę na rzecz uczelni. I tak serdecznie dziękujemy pierwszym ofiarodawcom. Są to z Gdańska pani Aleksandra Milkowska, z Zielonej Góry pan Stefan Tuliszka, z Warszawy pani Anna Ziółkowska, z Lublina pan Waldemar Frąckiewicz, z Siedlec pan Marian Niczyporuk wraz z przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowym NMR. Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy już odpowiedzieli i tak jak wspominaliśmy, już ten zaczątek listy ofiarodawców znajduje się na stronie internetowej naszej uczelni i będziemy oczywiście sukcesywnie tę listę poszerzać, jak tylko będą właśnie wpłaty z tą jałmużną na rzecz uczelni wpływały na konto. Jeśli chodzi o numer konta, bo mogą być w tej chwili też zainteresowani, którzy nie znają numeru naszego konta. On był właśnie 5 lutego w naszym dzienniku pod listem otwartym do rodaków, sygnowanym właśnie przez pana profesora Janusza Kaweckiego i Zespół Wspierania Radia Maryja. To konto jest również dostępne na stronie internetowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnym pod tymże listem, który jest umieszczony na stronie. Także znajdziemy konto na stronie Radia Maryja i jeśli tylko Państwo sobie życzą, również można zatelefonować do uczelni i my numer konta również wtedy podamy. 610-7200 to numer telefonu do sekretariatu uczelni. Będziemy go jeszcze podawali. Tam Państwo uzyskają informacje o tym właśnie i jaki jest numer naszego konta.
Przypominam, że dzisiaj też jest czynna nasza specjalna infolinia, pod którą można uzyskać informacje na temat kształcenia w naszej uczelni, ale także numer naszego rachunku bankowego, numer telefonu, który jest czynny do końca naszej dzisiejszej audycji, a więc jeszcze około 40 minut. 056 610 81 79 056 610 81 79. A teraz, drodzy Państwo, dla wszystkich osób, które wspierają naszą uczelnię, upominek muzyczny, śpiewa zespół Sarual.
I myślę, że proszę Państwa, wszystkim zainteresowanym na koniec audycji również przekażemy numer konta, podyktujemy pod koniec audycji, a zatem za pół godzinki.
Tobie nadzieja śpiewał zespół Sarual, a my już mamy kolejne połączenie na naszej antenie. Prosimy bardzo.
Halo, czy się słyszymy, tak?
Tak. Szczęść Boże, co za Wadowska. Czy ja mogę mówić parę słów?
Jesteśmy na antenie. Serdecznie pozdrawiamy. U nas jest już bardzo późno, pani Iwono, tu w Toruniu. A która godzina jest w Kanadzie?
U nas jest piąta pięć.
No to tak wcześnie już słucha pani naszej audycji.
Tak, słucham cały czas. I właśnie chciałam powiedzieć, że dziękuję bardzo za przesłane zdjęcia nowe, o które prosiłam. Zostały włączone do ulotki. Ulotka wyszła przepięknie. Zamówiłam 500 sztuk. Wysłałam już 90 do klubów. I właśnie o tym chcę mówić specjalnie, że trzeba wysyłać te ulotki do klubów studenckich przy większych uniwersytetach w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych. Nie jestem w stanie zająć się Stanami Zjednoczonymi, ale w Kanadzie wysyłam, to znaczy w internecie. To w ten sposób się robi. W internecie można znaleźć spis wszystkich uniwersytetów w Kanadzie. Wybiera się te największe. I wchodzi się na stronę internetową danego uniwersytetu, gdzie zwykle na końcu jest powiedziane coś o klubach studenckich. Nie tylko polskie. Są kluby studenckie, ale inne też. Ale nas interesują kluby polskie. Tam jest zwykle podany e-mail albo telefon do któregoś członków czy do prezesa. Więc ja w ten czas pytam, czy on może, czy chce ze mną rozmawiać o tej sprawie po polsku, czy nie, czy po angielsku. No dobrze, po angielsku w większości wypadków. Ale pytam go o adres. Gdzie mogę wysłać gotowe ulotki, które prosiłabym, no niestety muszę powiedzieć bez upoważnienia w imieniu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, żeby mógł rozdać w klubie wszystkim studentom pochodzenia polskiego nowy projekt, który zaistniał. I ten czas pocztą wysyłam. Dlaczego? Mogłam wysłać im e-mailem jedną sztukę, ale znając studentów tutejszych, nie wierzę, że będą mieli czas i ochotę, żeby to skopiować, szczególnie na kolorowej drukarce, i rozdawać dopiero. Dobrze, jak zrobią tyle, że rozdadzą, a ja już zamówiłam ulotki i rozsyłam gotowe. Więc to jest jeden ze sposobów, bo przecież ten projekt inaczej się nie powiedzie, jeżeli nie będzie zgłoszeń studenckich, prawda? To jest najważniejsza rzecz, żeby byli studenci. Bo są profesorowie, są wykładowcy, ale muszą być przede wszystkim słuchacze, w tym wypadku studenci studiujący przez internet. Więc to jest jeden ze sposobów. Ile będę już zaczęłam tę sprawę od Vancouver, to jest aż nad Pacyfikiem, więc już tam dwa uniwersytety są, dostały te ulotki. Victoria University, to jest stolica British Columbia, prowincji British Columbia, też wysłałam. Wysłałam jeszcze do Calgary, wysłałam do Edmonton i do London. Więc tyle do tej pory mogłam zdziałać, bo nie zawsze się zastanie kogoś, nieraz ja nie mogę tym się zająć, ale to chyba będzie jedyny sposób, żeby zyskać studentów. Bo przecież nie mamy pieniędzy, żeby ogłaszać przez radio, angielskie radio, a poza tym nie tak samo jak i w Polsce, radiostacje kanadyjskie są bardzo lewicowe i wątpię, żeby chciały zamieścić, powiedzieć nawet za pieniądze, taką informację, taką ulotkę przeczytać. Ogłoszenie w gazetach polskich, tutejszych, mam nadzieję, że dostanę bezpłatnie, ale w innych miejscowościach, aha, jeszcze proszę tych prezesów czy sekretarzy klubów studentów polskich, żeby zamieścili tę ulotkę w swojej gazetce uniwersyteckiej. A to już niewiele kosztuje, grosze albo nic. Więc to jest też bardzo ważne. I sugeruję, żeby w innych krajach też można było to zrobić. A szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Ja rozmawiałam z ojcem Zbigniewem, ale on jest bardzo zajęty. I powiedziałam, że budują studio telewizyjne czy coś takiego. A dwie siostry, które tam są, też są bardzo zajęte, więc można było prosić jakąś świecką osobę, żeby zrobiła to, co ja w tej chwili robię dla Wyższej Szkoły, bo ja rozumiem, jak ważne jest dla Wyższej Szkoły, jak ważny jest taki projekt i przecież już nie mówiąc o tym, że mam od kilku lat osobne konto funduszu stypendialnego dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, i chcę, tylko niestety bardzo rzadko Radio Maria podaje numer tego konta Wyższej Szkoły. Konto, które mamy założone w Credit Union w Toronto i w wielu innych oddziałach Credit Union w całym Ontario. Więc zdaje się, że już mogłam, co mogłam, to powiedziałam. Ja nie wiem, czy ja jestem na antenie, bo zgasiłam radio, żeby mi nie przeszkadzało.
Cały czas, pani Iwono, słuchaliśmy panią z wdzięcznością wielką. Chcę przypomnieć, że rozmawiała z nami pani Iwona Zawadzka z Kanady.
Zawadowska,
przepraszam. Jestem już zmęczony po dzisiejszym całym dniu, pełnym wrażeń, pani Iwono. Proszę mi wybaczyć. I bardzo dziękujemy. Chcę przypomnieć tylko pani Iwono, naszym radiosłuchaczom, że mówiła pani o projekcie takich właśnie ulotek dotyczących nowego kierunku kulturoznawstwa na odległość dla młodzieży właśnie zza oceanu, tego kierunku, który będziemy podejmować już od października najbliższego roku, tego właśnie roku, we współpracy z Fundacją Cywilizacji Zachodniej.
Pani Iwono, i dziękując serdecznie za wszelką życzliwość nam cały czas okazywaną, której doświadczamy, zapraszamy serdecznie na forum polonijne. Zaproszenie jest gdzieś w drodze do pani. Mam nadzieję, że się spotkamy w kwietniu.
Ja nie będę mogła przyjechać na to forum.
Będziemy się duchowo łączyć
zaproszenia.
Zatem.
Pani Iwono, bardzo.
Ale proszę państwa, jeszcze jedna ważna sprawa. Niektórzy pytają mnie, czy stopień naukowy BA, czy nawet MA, będzie respektowany w Ameryce Północnej.
Tak jest, pani Iwono, to wystarczy też już wejść na naszą stronę internetową. Tam jest taki odnośnik do właśnie kulturoznawstwa w języku angielskim i te zasadnicze informacje już w języku angielskim też są podane. Dlatego wszystkich zainteresowanych.
Tak, ale czy się respektuje?
Tak, tam jest ta informacja, dokładnie to jest respektowane. Na tym zależy naszym też współpracującym z nami profesorom amerykańskim.
No
to są umowy międzynarodowe na poziomie ministerialnych. My wszystkie te umowy respektujemy i one dają nam tę możliwość. Pani Iwono, bardzo dziękujemy za telefon. Chcielibyśmy jeszcze na chwilę oddać głos studentowi, który jest razem z nami w radio, więc pozwoli pani, że teraz już podziękujemy za to spotkanie na antenie i raz jeszcze podziękujemy za wszystkie wielkie starania pani osobiste w trosce o naszą uczelnię. Bardzo serdeczne. Bóg zapłać tu z Polski, z Torunia od nas płynące.
Ja współpracuję z Radiem Maryja prawie 11 lat.
Dziękujemy bardzo pani Iwono.
Także to wyższa szkoła jest mi tak samo droga, jak Radio Maria i na przykład czy Lux Veritatis, który produkuje, jest no niby sponsorem jak gdyby telewizji Trwam. Wszystkie te sprawy są mi bardzo bliskie i drogie sercu i znam wiele ludzi. I robię to z własnej inicjatywy i z wielkim entuzjazmem, bo to naprawdę jest bardzo doskonały pomysł z tym nauczaniem ostatnim, z tym pomysłem nauczania online and long distance. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Drodzy radiosłuchacze, jest 15 minut po godzinie 23, a w studiu jest również przedstawiciel samorządu studenckiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pan Grzegorz Glembin. Panie Grzegorzu, jak pan jako student i też no, bardziej zaangażowany w działalność uczelni, bo jako przedstawiciel samorządu studenckiego, jak pan odczytuje i postrzega to, co się teraz dzieje wokół uczelni, te decyzje ministerialne jednego, drugiego ministerstwa?
Znaczy, może na początku wspomnę, jestem studentem trzeciego roku i ja zaczynając studia na tej uczelni, nie miałem możliwości wyboru takich kierunków, jak teraz są proponowane. I jeśli chodzi o te kryteria, które są stawiane przez rząd odnośnie tego dofinansowania, no, uniemożliwiają rozwój uczelniom małym, także i nam. Rozwijamy się bardzo szybko i stawiamy nasze kierunki, które teraz powstają, będą i są na bardzo wysokim poziomie, będą kształciły ludzi, którzy kiedyś będą mogli to wykorzystać, te zdolności. No, my jako studenci tej uczelni i także władze uczelni czujemy się w pewien sposób dyskryminowani. Z tego względu, że dlaczego, tak jak w rodzinie, zapewnia się dziecko małe, jest zwraca się na niego, na to dziecko większą uwagę z tego względu, że ono potrzebuje tego rozwoju. I my młodzi ludzie, wybierając uczelnię, tą uczelnię, chcemy również otrzymywać tą wiedzę i możliwości, a poprzez takie dyskryminowanie nas i zabieranie nam pewnej formy pomocy pieniężnej przede wszystkim, bo to jest, jeżeli chcecie coś osiągnąć, zrobić, to pieniądze są akurat potrzebne. I zabieranie tych pieniędzy i tych dotacji, no, uniemożliwia nam ten rozwój.
Panie Grzegorzu, tutaj ten projekt dotyczył kształcenia na kierunku informatyka. My mamy specjalność techniki multimedialne. Jak pan ocenia w tej chwili jako student wyposażenie uczelni w sprzęt właśnie służący do nauki, czy to na kierunku dziennikarstwo, czy na kierunku informatyka i dążenia uczelni związane właśnie z tym rozwojem bazy dydaktycznej i potrzebnych pomocy materialnych?
No, jak już prędzej wspomniałem, uczelnia bardzo szybko się rozwija. Środki pieniężne, które otrzymuje bądź które ma, inwestuje w sprzęt, jest on na coraz wyższym poziomie. Sam miałem możliwość korzystania również ze sprzętu komputerowego i sali komputerowej, która powstała na uczelni. Jest to sprzęt dobry, który pomaga, no dobrze się na nim pracuje w porównaniu do tego, który był na samym początku czy powstawania uczelni.
Panie Grzegorzu, a jako student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ma pan możliwość odbywania praktyk i z tego co wiem, dużo praktyk odbywa pan w telewizji. Proszę powiedzieć, kiedy to było, kiedy mógł pan stanąć za kamerą na przykład?
No, na pierwszym roku muszę powiedzieć, że dużo czasu spędzałem w samym studiu. Nabierałem doświadczenia, jeśli chodzi o samą scenografię i światło. No i po jakimś okresie, po pierwszym semestrze miałem możliwość po przeszkoleniu już stanięcia za kamerą.
Czyli już po pierwszym semestrze,
tak? Po pierwszym semestrze,
bo ja mam
tak.
Takie pytanie, może trochę retoryczne, ale na pewno słuchają nas też młodzi ludzie, którzy może studiują w innych uczelniach. Czy rzeczywiście tak jest, że po pierwszym semestrze, czy już na pierwszym właśnie semestrze jest możliwość obcowania z takim sprzętem, właśnie, no, na pewno drogim sprzętem, prawda? Czy się daje studentowi takie możliwości i czy ten student rzeczywiście może samodzielnie coś już na przykład nakręcić, czy zmontować, prawda? Także to też, myślę, świadczy o tym, jak bardzo uczelnia dba o młodych ludzi i o ich rozwój, o to, żeby mogli na jak najlepszym sprzęcie pracować już, no,
może
jak najwcześniej.
Już, tak dodam jeszcze, nie tylko same praktyki w telewizji, ale też praktyki w radiu. Ja akurat jestem po tej stronie bardziej od strony telewizyjnej, ale także praktyki, teraz osobiście mam możliwość wyjazdu do Warszawy na praktyki do Sejmu razem z kolegą. W zeszłym roku też byłem na praktykach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, co zapewniła mi szkoła. Praktyki te bardzo wiele dają, uczą wiele, a także można samemu jako młody człowiek zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko działa.
O tym wszystkim, co dzieje się w naszej młodej, ale prężnej, systematycznie rozwijającej się uczelni, możecie wszyscy, drodzy radiosłuchacze, szczególnie wy młodsi, dowiedzieć się, klikając na naszą stronę internetową www.wsksim.edu.pl. Tam jest także możliwość pospacerowania wirtualnego poprzez budynek naszej uczelni, by zobaczyć, w jakich też warunkach mogą nasi studenci pobierać naukę u naszych profesorów.
Ale nie tylko wirtualnie, ale fizycznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, ponieważ już niedługo drzwi otwarte w naszej uczelni. Pierwszy termin to jest 27 lutego, kolejny termin drzwi otwartych to jest 4 kwietnia. Szczegółowe informacje na ten temat też będą na stronie internetowej i zachęcamy, drodzy radiosłuchacze, ci z Państwa, którzy może już sami nie są zainteresowani studiowaniem w naszej uczelni, żeby zachęcić innych młodych ludzi, którzy być może pytają, a być może jeszcze nie wiedzą, jaki kierunek studiów wybrać, żeby przyjechali właśnie w tych dniach, czy 27 lutego, czy 4 kwietnia do Torunia i zobaczyli, porozmawiali z naszymi studentami, będą mieli też możliwość spotkania się z władzami uczelni, zwiedzenia, zobaczenia, w jakich warunkach pracujemy, jak wygląda nauka w naszej uczelni. Zachęcamy do tego. Drodzy Państwo, przypomnę też jeszcze, przez jakiś czas trwania naszej audycji czynna jest nasza specjalna infolinia na temat kształcenia. To jest numer telefonu 056 610 81 79, 056 610 71 89, ale zapraszamy też już do telefonowania do naszego studia. Przypominam numery telefonów do studia dla słuchaczy z Polski Północnej: 056 655 2355, dla słuchaczy z Polski Południowej 056 655 2356 i dla naszych słuchaczy z zagranicy 655 2333 lub 655 2366, kierunkowy do Torunia 004856 lub z USA 011 4856. Słuchają Państwo rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. Rozmawiamy dzisiaj na temat Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i mamy kolejne połączenie na naszej antenie. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Olsztyna, Alina.
Witamy serdecznie Pani.
Miałam okazję, dzięki Bogu, że tą łaskę miałam jechać z młodzieżą, właśnie naszą młodzieżą z Szkoły Medialnej do Wilna.
Pani Alinko, mówi Pani, że naszą młodzieżą. Jak Pani tak mówi, to czujemy się, że to jest młodzież wszystkich takich osób, które
ale
są
ja,
nam bliskie.
Tak, ja bardzo dawno włączona jestem z Wami, bo jeszcze pierwszy rejs kiedyś na statku to była młodzież, chyba pierwsze lata, prawda? Bo my mamy już 15 lat w Olsztynie.
Tak, wtedy to była letnia szkoła osoby z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec.
Więc właśnie ja w tej chwili trochę źle mówię, no bo mam trochę kłopoty z gardłem, ale jak usłyszałam, myślę, może mi Pan Bóg da i dodzwonię się. Więc chcę Pani właśnie podziękować. Naprawdę nie dlatego, żeby się chwalić z naszą młodzieżą, bo już miałam przecież tam była młodzież tam i u nas w Smolajnach i chyba w Kaliningradzie kilka osób, ale proszę mi wierzyć, ja dopiero teraz dostałam listy z Wilna od rodzin, że właśnie cóż to była za młodzież, naprawdę szczerze, w autokarze. No, mieliśmy tą inną też, tą naszą z Olsztyna, kilka osób, bo nie byliśmy sami tak zupełnie, ale na Wasze ręce składam podziękowanie, szczególnie no ojcu dyrektorowi, no i Pani. Mam też 200 złotych. 100 zł od księdza rektora Turka, który tutaj długie lata był rektorem seminarium, i od jego siostry, ale jakoś mam nadzieję, że ja po niedzieli muszę się spotkać właśnie, być tam albo kto inny i wtedy właśnie przekażę to, bo już w tej chwili wysyłać to. Także jeszcze raz za to wychowanie, no widzę różnicę. Ja długie lata, mimo to, że pracuję 40 lat w szpitalu, to jeszcze trochę trochę uczyłam tutaj w tych szkołach w Olsztynie religii. Dzięki temu o 1% emeryturę dostałam większą. Także pani i pani dyrektor, no nie znam tego księdza rektora obecnego ojca,
to
ale
zapraszamy do Torunia, to się poznamy.
No ja jestem już bardzo, bardzo stara, bardzo, bardzo chora i chyba platformą, ale może Bóg da, że jakoś przyjadę. Była dzisiaj u nas siostra Andrukiewicz, to tam trochę przekazała mnie, która, ale te 200 zł, pierwsze tutaj, które ja w biurze otrzymałam, to znaczy miałam już kilka, to ja prześlę. I jeszcze raz za to wychowanie i szkoła nasza w Smolajnach dziękuję i nasi z Kaliningradu, bo miałam kilka osób właśnie z Kaliningradu, także, no i oczywiście Wilno. Jeszcze raz Bóg zapłać, niech naszą młodzież Bóg błogosławi, no i wszystkich uczących. Z Bogiem.
Bóg zapłać pani Alino, pan Grzegorz, który tutaj jest jako student, się uśmiecha, jak pani takie komplementy naszej młodzieży prawi. My moglibyśmy sobie tylko życzyć, żeby to wszystkich naszych studentów dotyczyło. Bardzo nam miło słyszeć takie słowa. Dziękujemy też pani za zaangażowanie, za to, że właśnie dzięki też pani nasi studenci mogli być na pielgrzymce w Wilnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej.
Pani dziekan, ale myślę, że nasza wyższa uczelnia to jest taka uczelnia, gdzie studenci z roku na rok, z miesiąca na miesiąc nie tylko zdobywają wiedzę, ale też tę właśnie formację chrześcijańską, że potem zbieramy takie pochlebne opinie o naszych studentach, więc myślę, że także ci, którzy może jeszcze muszą trochę więcej nad sobą pracować, mają ku temu ogromną szansę, możliwości.
Chociaż powiem szczerze, ojcze rektorze, że tak jak przyglądałam się dzisiaj tej pracy komisji sejmowej, to naprawdę jeszcze wiele pracy potrzeba w Polsce, żeby byli tacy prawdziwi politycy, którzy będą reprezentować rzeczywiście dobro społeczeństwa i dobro narodu. I też jest potrzeba kształcenia takich młodych ludzi. Ale mamy już kolejne połączenie. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Warszawy.
Witamy serdecznie.
Mogę się włączyć do rozmów?
Bardzo proszę.
Więc tak na początku taką myśl miałem, słuchając tych rozmów, ale nie tylko od początku, kiedy te ataki na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej zaczęły się te rzucanie kłód przez takich ludzi, którzy powinni pomagać, nie przeszkadzać. A ja akurat się to złożyło, tak sobie to złożyłem, że to takie najbardziej aktywne w tym dwo, cztery panie, pani Danuta Hibner, pani Ewa Bieńkowska, pani Barbara Kudrycka i pani Julia Pitera. Akurat no przykro, że tak kobiety, zdawałoby się, że kobiece serce jest bardziej takie no rodzinne i że będzie otwarte, szczególnie dla młodzieży, dla dzieci, dla młodzieży. No ale trudno, nie o tym chciałem mówić, tylko akurat tak na początek. Chciałem przyłączyć się właśnie do tego apelu. Moja myśl była pierwsza, wyprzedziła się dużo wcześniej niż to zostało na antenie i w gazetach poruszone. Ale dziękuję, mówię Panu Bogu, że ktoś no, podjął i ja już nie musiałem, może bym się nie przebił. Więc na pewno jutro już wyślę i chciałbym być jednym z pierwszych. Właśnie akurat w gazecie to konto uzyskałem. Jutro wyślę i życzę Wam naprawdę, kochani moi, ojcu rektorowi i pani, która obok jest, i wszystkim, całej młodzieży, która studiuje, życzę Wam odwagi i tak jak ojca Tadeusz mówi, i pod prąd. I bądźcie spokojni. Ja jestem pełny optymizmu, chociaż ostatnio byłem przybity, bo miałem wiele przeżyć. Miałem 7 stycznia pochowałem żony brata, 56 lat. 30 stycznia zmarł mi mój największy przyjaciel, który rok młodszy ode mnie był. Miał 59 lat i tego. I teraz jeszcze dostałem telefon od bratanicy, ona ma 40 lat i po 2 latach, kiedy miała 2 lata temu miała operację raka piersi, są przerzuty w środku wnętrzności. Ale mimo wszystko modlę się i jeszcze liczę na to, że Matka Najświętsza jej pomoże, a szczególnie Wam na pewno. Alleluja i rozwój pod prąd. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bóg zapłać za ten telefon, za ten głos. Również Panu życzymy wiele siły i dziękujemy za te słowa pod adresem naszej uczelni. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo.
Szczęść Boże, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże. Ja już jestem taka w wieku, że tak powiem, ministerialnym, mam tyle lat, co pani Julia Pitera. Mam na imię Teresa z Podlaskiego, dzwonię. I jak już spojrzałam dzisiaj na pierwszych darczyńców, to tak trochę zazdroszczę, bo ja podjęłam takie wielkopostne wezwanie, że rzucam na upalenie papierosów i taka silna motywacja po tym apelu mam dopiero 7 złotych. Ale myślę, że wytrwam i że przez ten okres postu to jakoś tam drobną kwotę uzbieram. Bardzo popieram ten apel. Dziękuję pomysłodawcy. No i tyle.
Dziękujemy serdecznie pani Tereso za ten telefon i za to postanowienie, ale nie tylko dlatego, że chce pani ofiarować te pieniądze jako jałmużnę na uczelnię, ale dlatego, że no jest to bardzo szkodliwy nauk, więc dla zdrowia pani na pewno to dobrze zrobi. Także dziękujemy serdecznie za ten miły telefon i pozdrawiamy pani Tereso. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo też tym wszystkim, którzy odpowiadają na nasz apel. Dziękujemy za dzisiejsze telefony. Niestety czas naszej audycji powoli dobiega końca. Drodzy Państwo, ja jeszcze przypomnę, że osoby, które chciałyby uzyskać szczegółowe informacje, czy to na temat studiowania w naszej uczelni, czy na temat tego, co się dzieje w naszej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, zapraszamy na strony internetowe naszej uczelni. Tam ostatnio bardzo obszerny dział aktualności, wiele w zasadzie codziennie coś się dzieje, coś jest dodawane do naszej strony internetowej, czy wszystkie inne strony poświęcone poszczególnym kierunkom studiów. Przypomnę, jest to adres strony internetowej www.wskim.edu.pl www.wskim.edu.pl. Zapraszamy również do telefonowania do naszej uczelni. Numer telefonu do dziekanatu, on niestety nie jest czynny w takich późnych godzinach wieczornych jak dzisiaj, ale codziennie od godziny 10 do 15. Numer telefonu 056 610 7200 056 610 7200. Pani dyrektor jeszcze obiecała, że na koniec zostanie podane to konto. Być może jeszcze kogoś z naszych radiosłuchaczy zmobilizuje do podjęcia takich dobrych postanowień jak panią Teresę, naszą dzisiejszą rozmówczynię.
Drodzy radiosłuchacze, konto Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jest w banku pocztowym, a zatem bank pocztowy i numer 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001. Ja powtórzę: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001. A dla tych wszystkich, którzy chcieliby wpłacić jałmużnę na rzecz uczelni, a mieszkają poza granicami kraju, to jeszcze taka informacja, że przed numerem konta należy napisać PL, natomiast po numerze konta POCZ, cztery pierwsze litery od pocztowy, POCZ PL P4. To jest tak zwany SWIFT. POCZ PL P4 po numerze konta, natomiast przed numerem PL.
Drodzy radiosłuchacze, bardzo serdecznie dziękujemy, że mogliśmy dzisiaj z Państwem spędzić ten czas, podzielić się tymi wrażeniami z ostatnich, no dość trudnych przeżyć w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękujemy też tym wszystkim, którzy wspierają nas nie tylko tą ofiarą materialną, ale także wiemy, płyną do nas liczne sygnały o modlitwie zanoszonej w intencji naszej wyższej uczelni. Bardzo serdecznie dziękujemy w okresie Wielkiego Postu też i nie tylko tę modlitwę odwzajemniami, modląc się za wszystkie osoby życzliwe naszej uczelni,
ale także nieżyczliwe. Ale także nieżyczliwe. Myślę, że to, co dzisiaj powiedział ksiądz biskup Stanisław Napierała właśnie w czasie transmisji z Kalisza, z Sanktuarium Świętego Józefa, również modlimy się za te osoby, które nie są nam życzliwe. Modlimy się o to, żeby właśnie stały się życzliwe.
Tak w tych dniach towarzyszy nam może dnia dzisiejszego, kiedy kończy się taki bardzo intensywny dzień dla nas. Takie różne uczucia. Z jednej strony jest to oburzenie decyzjami, zniechęcenie, brak zaufania do władz ministerialnych. Też pewna bezsilność wobec zła, które tak bardzo konkretnie nas dotyka, nas, to znaczy Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ale z drugiej strony niezwykły promyk nadziei, niezwykła wdzięczność, bo nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Są ludzie, którzy się o nas upominają. Księża biskupi, świat nauki, nasz nowy przełożony redemptorysty, który dzisiaj na antenie radia bardzo ciepło wypowiadał się też na temat naszej uczelni. A teraz jeszcze ludzie, którzy w sposób konkretny swoim konkretnym groszem chcą wyrazić solidarność z nami. Te gesty są bardzo wzruszające. Za nie jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo widzimy, że warto walczyć o przyszłość naszej uczelni i o to, żeby z tej uczelni wychodziło jak najwięcej fantastycznych katolików, Polaków, naukowców, specjalistów w wielu dziedzinach.
I to jest też marzeniem naszego ojca założyciela, ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, którego z tego miejsca też bardzo serdecznie dzisiaj pozdrawiamy, dziękując też za wszelkie dobro i za to, że tak bardzo bliska jego sercu jest nasza uczelnia. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Mówimy do usłyszenia, bo zapewne za jakiś czas spotkamy się również w kolejnej audycji na temat Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
I oczywiście zachęcamy wszystkich do słuchania i oglądania programów audycji z udziałem studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a zatem zapraszamy w Radiu Maryja. Audycje dla młodzieży są codziennie o 16.30, a studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przygotowują audycję wtorkową chociażby, czy środowy pokój gościnny. Zachęcamy do słuchania i oczywiście co wtorek w telewizji Trwam, 15 minut po godzinie 16, Kalejdoskop Młodych. Zapraszamy.